Naszym gościem jest profesor Przemysław Weingärtner, historyk Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się 8 marca. To jest okrągła 50. rocznica wybuchu tzw. wydarzeń marcowych. Dwa dni temu Sejm przyjął uchwałę, w której wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację i potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań. To wróćmy do tego, od czego się zaczęło, bo 50 lat temu w Warszawie rozpoczął się protest studentów, który potem dotarł też do innych miast, także do Łodzi. Czego domagali się wtedy młodzi ludzie? Co spowodowało, że odważyli się skrytykować komunistyczne władze?
No, to jest taki moment właściwie, w którym młode pokolenie, które przecież nie pamiętało innej Polski, tak, ono dorastało przez cały czas w tak zwanym PRL-u, zaczęło sobie zdawać sprawę z tego, że hasła równości, sprawiedliwości społecznej, socjalizmu, a więc te, w których żyło, tak? Do których się przyzwyczaiło, następuje bardzo wyraźny rozdźwięk pomiędzy nimi a praktyką. No bo tutaj przypomnijmy, że tym takim wydarzeniem, które stało się katalizatorem, tak? No
to iskrą, która iskrą, zgnieciła tak, pożar. Tak?
No to były te słynne dziady Dejmka, tak. Prawda? Czyli przedstawienie na bazie sztuki, dramatu Adama Mickiewicza, tak? Czyli absolutna
no tak,
klasyka.
Antycarskie, ale zostało odczytane
oczywiście,
jako antyradzieckie.
No tak, no bo to był ten znak czasu, tak? Zostało odczytane jako antysowieckie, zostało odczytane jako antyradzieckie. No do tego przyczyniły się również pewne interpretacje sztuki, sposób gry Gustawa Cholubka, no i generalnie nastawienie tych, którzy na spektakl przychodzili, prawda? No i
ale jak pan sam powiedział, to była taka iskra, zaczyn tych protestów. Natomiast oczywiście to był efekt procesu, który narastał chyba od lat.
To znaczy, rzecz można, że tu mamy właśnie kilka procesów, tak? Bo my pamiętajmy, że mówimy o marcu 68 roku, to się stało symbolem. Dlatego, że wtedy dzieją się rzeczy na uczelniach i na ulicach, to znaczy zbierają się studenci, są manifestacje, aktyw robotniczy, w cudzysłowie oczywiście używam tego określenia, tak? Milicja wpada na teren uniwersytetu, przepraszam za określenie,
tak?
pacyfikuje studentów, dostaje nie jeden przedstawiciel również kadry naukowej, który staje w obronie studentów, a więc krótko mówiąc, no, mają miejsce zamieszki, tak? Tego się nie da ukryć. Natomiast przypomnijmy o tym, że w istocie to jest finał pewnych dłuższych procesów, tak? Znaczy, bo proszę zwrócić uwagę, towarzysz Wiesław Gomułka, który doszedł do władzy można powiedzieć, w cieniu wielkich nadziei, tak? To tysiące ludzi skandujących Wiesław.
Miał dać oddech
kończył się okres stalinizmu,
tak?
On miał być tym innym komunistą.
Miał niebywałe wtedy poparcie.
Dokładnie, miał poparcie rzeczywiście rekordowe. Natomiast praktycznie po dojściu do władzy widać już bardzo wyraźnie, dość szybko, że on nie jest żadnym reformatorem, czy też powiedzmy natolińczykiem, jak to mówiono, prawda? Tylko to jest człowiek, który stopniowo zaczął przykręcać śrubę i otwierać, powiedziałbym, nowe fronty jakby starcia, tak, pomiędzy partią komunistyczną, a coraz to nowymi środowiskami. Czyli jest krytyka środowisk artystycznych, jest krytyka środowisk naukowych. Do tego wszystkiego, no jeszcze wcześniej, bezpośrednio po 56 roku, też dochodzi do zamykania rad zakładowych, prawda? Do represji wobec tych, którzy wzięli na poważnie te słowa, że będziemy mieć teraz taką pewną demokratyzację systemu.
Do
tak?
Zamykania tytułów, których jeszcze można
po
było
prostu,
jakieś myśli
chociażby,
polityczne przemycać. Tak?
To prawda. No i wreszcie dochodzi rok 67, przypomnijmy 67, nie 68, kiedy rozpoczynają się czystki antysemickie, bo to wtedy się rozpoczęło.
A to jeszcze wrócimy do tego.
Okay.
Jak ten wątek antysemicki doklejono do protestu studentów, ale powiedzmy sobie jasno, studenci nie chcieli zmieniać ustroju. To nie był bunt przeciwko władzy komunistów. Chcieli go demokratyzować.
To znaczy tak, to był bunt przeciwko takiemu kształtowi ustroju, jaki panował w PRL-u. Natomiast przypomnijmy, że tak jak powiedziałem na początku, to byli ludzie, którzy innego ustroju czy systemu nie znali. Znali go najwyżej z gazet. Tak? Więc w związku z tym to nie były hasła niepodległości, prawda? Niezależności od Związku Sowieckiego.
Zniesienia cenzury, tak?
To były hasła zniesienia cenzury, ograniczenia cenzury, to były hasła pewnej liberalizacji, tak, tego systemu, nadania mu tego, co znamy dobrze z Czechosłowacji, bo to też jest następny jeszcze jakby podtekst tych wydarzeń, czyli socjalizm z ludzką twarzą, prawda?
Większej wolności literackiej.
Większej wolności właśnie w sferze twórczości, w sferze literatury, w sferze wyrazu artystycznego. To były tego typu hasła.
Panie profesorze, Władysław Gomułka wydawał się wtedy strasznie zirytowany tym, co go chyba zaskoczyło. Czy w decyzji o stłumieniu tego buntu nie było trochę obawy przed tym, jak to wszystko obserwują i ocenią towarzysze radzieccy? Czy trzeba było pokazać, że partia w Polsce potrafi sobie z tym poradzić sama?
Znaczy, ja myślę, że tutaj było kilka czynników. Ten, o którym pan mówi, na pewno. To znaczy, zresztą pamiętajmy o tym, że Gomułka, który dochodzi do władzy w 1956 roku w takich dość dwuznacznych okolicznościach, tak, bo on nie jest człowiekiem Kremla. Wręcz przeciwnie, no wiadomo o tych różnych działaniach dziwnych, które się w 56 roku pojawiły. Wojsko sowieckie zmobilizowane, wychodzi z koszar, gwałtowny przyjazd delegacji ze Związku Sowieckiego, więc wydawało się, że to jest rzeczywiście, on otrzymał jakby jeszcze taką jedną legitymację, tak? Znaczy te działania sowieckie go legitymizowały w oczach Polaków jeszcze bardziej, tak? Natomiast on przecież był później jedną z tych osób, które w 68 roku bardzo gorliwie wspierały, czy popierały, czy wręcz nawoływały do interwencji na terenie Czechosłowacji. On był bardzo lojalnym, no można by użyć tych słów, tak? Jak okazał się bardzo lojalnym, no namiestnikiem władzy sowieckiej w PRL-u. Zresztą on sam nie krył właściwie swoich poglądów, stwierdzając, że rewizjonizm jest czymś na kształt, że tak powiem, rewizjonizm, a więc pewne próby dyskusji w ramach jednak marksizmu i systemu socjalistycznego, tak? To już było dla niego nie do przyjęcia. Więc tutaj na pewno, no to chęć pokazania jakby takiej silnej ręki, to z pewnością, a z drugiej strony wydaje mi się, że trzeba pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. Znaczy Gomułka jest dla mnie człowiekiem stopniowo od początku lat 60., różnie to możemy określić, tracącym kontakt z rzeczywistością albo inaczej, jakby tracącym kontakt z potrzebami społeczeństwa, tak? No mówi się o tym tak zwanym zgrzebnym socjalizmie, prawda, Gomułki, który przez cały czas miał taką tendencję, mam wrażenie, porównywał to, co jest w latach 60. w Polsce, nie do tego, co jest w latach 60. w innych państwach, no już nie mówiąc o tak zwanych państwach zgniłego zachodu, ale wydaje się, że ciągle do tych swoich doświadczeń wojennych, tak? Znaczy jakby generalnie, przepraszam za to uproszczenie, wszystko było dla niego lepsze niż tragedia okupacji, prawda? Więc na dobrą sprawę to widać w wielu jego wystąpieniach, pobrzmiewa taki ton, że on właściwie na dobrą sprawę nie wie, czego chce to społeczeństwo, bo dzieje się tak dobrze.
No tak,
prawda?
Był człowiekiem ideowym, ale trudno powiedzieć, że był wielkim intelektualistą. Panie
no, nie da się ukryć.
Profesorze, no to teraz ten drugi wątek. Jak to się stało, że do tych protestów demokratycznych, wszczętych przez studentów, doklejono wątek antysemicki?
Kwestia była dość prosta, bo właśnie trzeba...
No tu już wchodzimy w szerszą politykę.
Szerszą politykę, bo tutaj musimy znowu wspomnieć, bo tak jak mówiłem, marzec 68 rok to jest prawdziwy tygiel jakby. My mówimy o marcu, w istocie mówimy o finale procesów, które czasami się zaczęły nawet w pierwszej połowie lat 60. albo właśnie w roku 67. Problem polegał na tym, że no, mamy w 67 roku wojnę, tak? Izraela z Arabami, wojnę sześciodniową.
Wygraną błyskawicznie przez Izrael. Po której zerwaliśmy stosunki dyplomatyczne. Tak. Izrael stał się państwem imperialnym dla nas.
Dokładnie.
Jak się wtedy tłumaczyło, robi Arabom to, co kiedyś Niemcy robili Żydom. I wtedy pojawiło się określenie syjonista, które jakby było synonimem człowieka złego, właśnie takiego no stojącego tak, no bo, po ciemnej stronie mocy.
Bo problem polegał na tym, że komunista z definicji nie mógł być antysemitą. Prawda? Natomiast bycie antysyjonistą to już było czymś zupełnie innym. Czyli powiedzmy, lubimy Żydów, natomiast nie lubimy państwa Izrael, które prowadzi imperialną, prozachodnią politykę i do tego wszystkiego jeszcze eksterminuje Arabów, prawda? W ten sposób. To mniej więcej w ten sposób było podane.
A jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, to szefem MSW jest Mieczysław Moczar, przywódca partyzantów, czyli tych, którzy mają przeszłość w Armii Ludowej, który nie lubił Żydów i właściwie czy to on całą tę nagonkę rozpętał i poniekąd jakby wpisał się w to, co też o Żydach myślał sam Władysław Gomułka.
To znaczy Mieczysław Moczar jest z pewnością, że tak powiem, animatorem, to jest jego określenie, tej antysemickiej kampanii, gra tą kartą bardzo wyraźnie i robi to w sposób dość sprawny, dlatego że musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Mianowicie, tworząc to tak zwane środowisko partyzantów, to nie jest tylko konflikt na zasadzie, jak to Moczar nakreślał, tak, że jedni przyszli w szynelach ze Związku Sowieckiego, prawda? Tutaj miał na myśli tych komunistów, którzy zjawili się w Polsce razem z Ludowym Wojskiem Polskim i Armią Czerwoną, i tutaj tych partyzantów, którzy cierpieli całą II wojnę światową w okupacji, walczyli, więc tak na dobrą sprawę to im się należą rządy nad państwem, prawda? Ale tu jest konflikt trochę głębszy, dlatego że Moczar grał również kartą, którą zrozumieć można tylko wtedy, kiedy się zrozumie życiorysy ludzi funkcjonujących wówczas na szczytach władzy, czy w ówczesnej elicie PRL-owskiej, tak? Bo sytuacja wyglądała mniej więcej w taki oto sposób w wielu przypadkach, że ci sami ludzie, którzy w cudzysłowie przyszli z tego Związku Sowieckiego, byli bardzo gorliwymi stalinistami, wprowadzali pewne porządki stalinowskie. Równocześnie w roku 56 znaczna część spośród nich po śmierci Stalina znalazła się w tak zwanym obozie reformy, czyli wśród natolińczyków. I oni po dojściu Gomułki do władzy, no, w dalszym ciągu byli osobami odgrywającymi istotną rolę w aparacie partyjnym. Natomiast tutaj trzeba jeszcze pamiętać o tym, że znaczna część spośród tych osób, no, miała równocześnie, zresztą wcale się tego nie wypierając, nie widząc w tym nic zdrożnego, tak? No, korzenie żydowskie, tak? Więc w związku z tym Moczar grał tak. Po pierwsze, grał na walkę z częścią aparatu partyjnego blokującego mu drogę do władzy. Po drugie, posługiwał się w tym momencie, jakby puszczając oko, prawda? Takim instrumentem antysemickim, mówiąc, że to są ci stalinowcy, którzy się przemalowali w 56 roku i dalej trzymają władzę, prawda?
Czy taka jest geneza? Chodziło o to, żeby zrobić takie zamieszanie, iżby się zwolniły stanowiska zajmowane przez tych aparatczyków pochodzenia żydowskiego, którzy tam byli od lat, je blokowali i w ten sposób
też chodziło, dokładnie.
Dojść do władzy we frakcji.
To jest zresztą też wynik pewnego, znaczy to jest jakby wyraz, znaczy wyrazem tego jest też pewnego rodzaju, nazwijmy to tak umownie, tak, rozmowa trwa krótko, sojusz pomiędzy Moczarem a technokratami, tak, czyli to byli młodzi ludzie, którzy byli w tym momencie gdzieś tam, powiedzmy sobie, w Związkach Socjalistycznej Młodzieży, i oni widzieli, że no, stara kadra blokuje im miejsca do awansu, prawda? Więc w związku z tym należało coś zrobić. Moczar ze swoją retoryką się wpisywał w to bardzo dobrze. Natomiast pamiętajmy o tym, że to był na początku konflikt, że tak powiem, na szczytach. On został potem nieco upubliczniony, dlatego że była ta wojna sześciodniowa, że były czystki w Ministerstwie Spraw Wojskowych, w Ministerstwie Obrony Narodowej.
A później instrumentalnie, propagandowo wykorzystany w czasie
tak, ale
protestów studenckich.
To jakby nie objęło jakby większej ilości osób, tak? Natomiast potem rozpoczęło się zamieszki na uniwersytetach, część kadry uniwersyteckiej, no to miała między innymi takie życiorysy, o których teraz mówiłem.
No różni ludzie wtedy wyjeżdżali.
Nastąpiło proste przeniesienie jakby, tak,
między
tego
innymi
instrumentu na uczelnię.
Przy relegowaniu z uczelni także pracowników naukowych straciła pracę Jadwiga Staniszkis. Wyjechali wtedy z kraju zarówno Zygmunt Bauman, jak i Leszek Kołakowski, prawda? Więc to miało bardzo różny wymiar, w sumie 20 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. Właściwie zostało wypędzonych, bo mieli no, tak bilet to w jedną stronę bez prawa powrotu i z odebraniem
obywatelstwa. To było w ogóle działanie jakby z punktu widzenia jakiegokolwiek prawa międzynarodowego w ogóle nielegalne, tak? Bo to była taka karta wyjazdu w jedną stronę, tak? Z określeniem miejsca, że tak powiem, docelowego, jakim był Izrael. Więc to trudno mówić nawet o paszporcie jakimkolwiek, czy tam na miastce paszportu, tak? No więc, no i jeszcze by trzeba było powiedzieć też i o tym, tak? Że tutaj pan wspomniał o dwie postacie, które doskonale się wpisują w to, o czym mówiliśmy. Tak? Z jednej strony mamy Leszka Kołakowskiego, czyli nazwijmy to tak, młodego, gniewnego, który chce reformować socjalizm, prawda?
Ale podobnie jak studenci zauważył, że to wszystko opiera się na kłamstwie.
Ale potem, właśnie, potem następuje ewolucja, tak? Jakby wyciąga wnioski ze swoich błędów i przecież no, jest autorem jednej chyba z najbardziej krytycznie rozbierających idee marksistowskiej książki, czyli głównych nurtów marksizmu. No ale wspomniał też o postaci profesora Baumana, tak? Który, no właśnie, najpierw jestem utrwalaczem, tak? Potem on tworzy szkołę własną, prawda, jest naukowcem, no ale on właśnie się wpisywał doskonale w tę retorykę, którą zaproponował Moczar, prawda, że to jest przedstawiciel tych, którzy utrwalali władzę i niekoniecznie na tym, powiedzmy, rdzeniu polskim, tym takim partyzanckim, tak by to można było określić.
Jakby kończąc tę dyskusję, wtedy władzy udało się oddzielić robotników od studentów, intelektualistów. Przynajmniej tak się wydawało. Dwa lata później, w 70 roku, Gomułka zgodził się strzelać do robotników na Wybrzeżu i wtedy już musiał zostać odsunięty. Pierwszym sekretarzem PZPR został Edward Gierek, który w krótkim czasie, i to też warto na koniec powiedzieć, po cichu usunął ze szczytu władzy partyjnych weteranów z Mieczysławem Moczarem, Natolińczyków wszystkich i właściwie zainstalował własną ekipę, ale to już jakby inna historia.
Tak, tylko jeszcze jedno słowo, jeśli można powiedzieć, bo żebyśmy nie padali ofiarą pewnego uproszczenia. To znaczy, ja wiem, że jest taki obraz, tak? Była inteligencja odseparowana od robotników, to zresztą utrwalają filmy Andrzeja Wajdy, który pokazuje, tak? Jest protest robotniczy, to studenci siedzą zamknięci w akademiku, bo wcześniej w 68 roku robotnicy nie pomogli. To jest duże uproszczenie, dlatego że w manifestacjach brali też udział robotnicy. Bodajże też robotnik, jeśli mi pamięć nie myli w tej chwili, za udział w demonstracjach w Gdańsku otrzymał najwyższy w ogóle wyrok. On pierwotnie opiewał na 10 lat, także to jest wyrok wielokrotnie wyższy na przykład od uczestników demonstracji w Warszawie. Natomiast to też było pewne instrumentalne potraktowanie tych wydarzeń przez Gomułkę. Znaczy, kto się buntuje? Bananowa młodzież i profesura, która nie rozumie ustroju i jeszcze w dodatku ma podejrzane korzenie, prawda? Natomiast robotnicy zachowują wierność dla towarzysza Wiesława. To tak było pokazane. W istocie w tych demonstracjach też robotnicy brali udział. To też trzeba podkreślić.
Dokumenty o tym świadczą, że mieli również procesy na kilka tysięcy wtedy sądzonych. Setki to byli również robotnicy.
Dokładnie tak.
Pan profesor Przemysław Weingärtner, historyk Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.